Sport.
16 minut 27 na zegarach. Słuchają Państwo popołudnia wnet na antenie Radia Wnet w Warszawie, Krakowie oraz na www.wnet.fm. Przechodzimy do tematu sądownictwa. W studiu radca prawny, mecenas Lech Obara. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy to orzeczenie, nie orzeczenie, tylko uchwałę trzech połączonych izb Sądu Najwyższego i od tego czasu, kiedy ta uchwała się pokazała, to wszyscy zachodzimy w głowę, co też sędziowie Sądu Najwyższego mieli na myśli, mówiąc, że sędziowie wybrani przez nową KRS są sędziami, ale nie mogą orzekać. Co to oznacza dla pana, panie mecenasie, dla pana klientów?
To znaczy, rzeczywiście ta uchwała jest bardzo tajemniczą uchwałą i dla mnie, ja ją traktuję troszkę jako szary radca prawny, rozważania, kto ma rację, która wykładnia jest nasza, czy nie nasza, która jest słuszniejsza, to już zostawiam konstytucjonalistom. Dlatego, że każda z tych stron ma swoje autorytety, jest utytułowane i każdy z nich, jak to w prawie jest, wszystko można w każdą stronę uzasadnić. Zresztą orzecznictwo liczne Sądu Najwyższego wskazuje, że co jakiś czas pojawia się zmiana linii orzecznictwa, czyli nic w prawie nie jest pewnego, a uważam, że w tym, ponieważ to spór jest polityczny, to już tu mają jakby kryterium, która z wykładni jest wykładnią prawidłową, czy naszejsza, czy ich, to ma zastosowanie pogląd polityczny. Jeżeli on jest zwolennikiem prawicy, to będzie przyjmował tę linię, podobnie jak ja akurat nie
ukrywam. No właśnie, bo to jest tak, że teraz decyzja jest... już nie tylko od sędziów liniowych zależy, ale także od adwokatów, radców prawnych, którzy... No, teraz pan mecenas przyjdzie do sądu i jeżeli pan zobaczy, że w składzie jest sędzia wybrany, czy wskazany przez nową KRS, to pan mecenas zrobi?
To znaczy, ja powiem, pamiętam taki okres. Był taki czas, kilka lat temu, jeszcze za rządów poprzedniej ekipy, gdy sam skorzystałem z okazji i wydawało mi się, że osiągnę swój cel w sytuacji, gdy orzekał sędzia, który został oddelegowany w skład, dajmy na to określonego sądu, przez wiceministra. I wszyscy zarzucali, że te orzeczenia, które zostały wydane przez tego skład, w składzie tym był ten sędzia, są dotknięte wadą, która powoduje, że trzeba uchylać wszystko od początku badać. Coś nam to przypomina. No ja sam chętnie skorzystałem, bo mówię, nareszcie nadzieja, żeby zmienić ten krzywdzący mojego klienta wyrok na wielu stronach opisywałem, jakież to mogą mieć skutki, gdy nie minister, tylko wiceminister. Jego skierował czy powołał.
Tak jest.
I z rozczarowaniem doczekałem się wyroku. Uchwały Sądu Najwyższego mówi, że to nie w zasadzie nie ma znaczenia, że zostawmy ten spór, tak wszystko to jest ważne.
Niestety
byłem bardzo niezadowolony, bo liczyłem na formalizm, który pozwoli memu klientowi walczyć o rację. I teraz ta zabawa...
Ale teraz to jest znacznie inny stopień. Wtedy była zabawa o sędziów delegowanych przez ministerstwo. To podsekretarz stanu, czy robisz to minister?
Że pan redaktor zna to. Wróciłem z Niemiec.
Ale uznano wszystkie wyroki.
I od razu powiem, wróciłem z Niemiec, akurat nie byłem w tych sprawach mojego stowarzyszenia Patria Nostra, programu, z prawnikami się spotkałem. I moi Polacy, prawnicy, adwokaci niemieccy mówią, my czekamy, jest to ogromna nadzieja, bo będziemy teraz tylko sprawdzać listy i będziemy przedłużać spór, sprzedawać nadzieję klientom, że być może zmieni się ich niesłuszny wyrok.
A właśnie, bo to się często pojawiało już w pierwszych minutach po tym, jak poznaliśmy treść uchwały tych trzech izb Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pierwszej prezes pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Wszyscy od razu powiedzieli, złote żniwa dla prawników, dla radców prawnych, dla adwokatów. Teraz wszystko jest możliwe. Tak będzie?
Znaczy, nie ukrywam, każdy ma obowiązek wręcz bronić klienta i wykorzystywać każdą szansę, jakie tutaj...
I pana koledzy będą te szanse wykorzystywać?
Moim zdaniem Tak, no bo to jest ich obowiązek. Ich obowiązek. Już teraz nawet w sprawach, których słyszałem, w sprawach obywateli Rosji, którzy mają być ekstradycją przekazany do zakładów, do zakładów karnych rosyjskich, już tu adwokaci szykują bronić. Podobnie jest to w Niemczech. Pokazuje się, że jak oddawać niepraworządnej Rzeczpospolitej Polskiej więźnia, która ma tam tak dobrze, a tu będzie miał gorzej.
A z drugiej strony, panie mecenasie, Sąd Najwyższy w swojej uchwale zapisał, że wszystkie wyroki wydane do dnia poprzedzającego wydanie uchwały są prawomocne. Taki zapis no to chroni to, przed... No
ale mówi, dla taki... niepoprawnych, którzy się nie zmienią, to już jest ryzyko, że mogą być podważane te wyroki. Tylko, że
taka uchwała...
sobie, a co Sąd Najwyższy powiedział? Czy mogą orzekać? Sąd Najwyższy mogą. Tylko muszą mieć świadomość ryzyka. Teraz tak. Dalej, co mówi uchwała? No mogą, ale może sąd z urzędu, tak jak znamy ten przykład, i się mnożył już, gdyby nie reakcja ministerstwa, która być może zatrzymała, ale teraz jest odpowiedź znowu drugiej strony poprzez uchwałę i będzie się mnożyć, że ma badać. I teraz, jakie są kryteria, co ciekawe? I tu znalazłem kryteria, które włos staje dęba, bo nie wiadomo, jak to ma być. A kryteria badania, to sąd może badać, czy orzeczenie zostało wydane w warunkach bezstronności i niezależności i czy sposób powołania miał na to wpływ. Jaki sposób ma badać sposób? To tak jakby, przepraszam, że jednak wrócę do tego, Henryk Jabłoński, który mianował jeszcze z poprzedniego ostroju kogoś, jego wdzięczność dozgonna miałaby jakby przenikać orzecznictwo do pokres dni, do emerytury.
Tu różne podobnie liczby tutaj padają, bo tych sędziów wskazanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa mamy 300-400, różnie się, różne dane w mediach się pojawiają. Najpierw było 500, teraz już ta liczba zweryfikowana.
Ja wiem, że w tej liczbie, że przez pomyłkę znalazł nawet sędzia, który został wyrzucony przez Radę w stanie wojennym.
Ale znacznie więcej, bo prawie 1000 jest sędziów, którzy jeszcze dostali swoje powołanie, swoje mianowanie przez Radę Państwa, czyli przez urząd, który w ogóle nie miał żadnego demokratycznego mandatu.
Potem była kwestia tak zwanych nieprawidłowości w KRS-ie, ówczesnym tym powoływany w zasadzie przez prezesów sądów apelacyjnych,
ale
gdzie
to tylko do tej uchwały zapominano. Czy ona do praktyki
ja
sądowej...
Nie wiem, w ogóle ja sobie nie wyobrażam.
Wprowadza jasność sposób, czy chaos?
Bezstronność, niezależność badać i sposób powołania. Jaki wpływ na biedny...
Bo sędziowie, którzy ten wyrok wydali, mówią i ich, ci, którzy ich popierają i popierają ten wyrok, mówią, to jest uratowanie prawa, to jest uratowanie praworządności, to jest wyjaśnienie sytuacji. Dla pana to jest wyjaśnienie sytuacji, czy to jest jej jeszcze bardziej wprowadzenie większego chaosu?
Ja współczuję przede wszystkim tym młodym sędziom, którzy przyszli po 18 roku, zostali mianowani, uważali, że żyją w państwie, gdzie prezydent mianuje dożywotnio, mało tego, niekontrolowalny, jego uprawnienie wynikające wprost z konstytucji i które jest uprawnieniem niekwestionowanym i przez Trybunał Konstytucyjny, który w ogóle jest kwestionowany, no to dzisiaj wszystko. I dalej, przez Naczelny Sąd Administracyjny, czyli nikt. I że on jest pewny, a to okazuje się, w jakim on jest dyskomforcie, jak tym ludziom, ja współczuję, tym ludziom, którzy akurat nie zostali mianowani i którzy stoją, sędzia, sąd tenże w uchwale mówi, mogą orzekać, ale muszą się liczyć, że ich będą sprawdzać. Jaki sposób sprawdzać, nie wiem.
Ale to jest uderzenie w niezawisłość, to jest wprost ta uchwała stanowiska uderza w podstawy niezawisłości sędziowskiej w Polsce.
Ja boję się, już nie chciałbym, rozumiem, jako radca, który będzie stał przed tymi sędziami, ja mogę tylko współczuć, natomiast jest to taki jakby bicz, który w mediach to mówią, będziemy wyrzucać i tam w stronę, a tutaj już mówię, będziemy badać. Badać niezawisłość, ale orzeczenie zostało wydane w warunkach. W jaki sposób? Czy będą podsłuchy telefoniczne, czy konsultuję z kimś? Nie wiem. Ja
ale
uważam, że jest to duża polityka.
W polskim porządku prawnym jest taka możliwość, żeby badać orzeczenia? Rozumiem, że można badać, czy postępowanie było zgodnie, no właśnie, zgodne
bo,
z prawem.
No właśnie, to jest, powiedzmy,
ale
że...
nie ma w porządku prawnym takiego zapisu, paragrafu, który by mówił, że można badać orzeczenia sądowe.
Nie, nie, nie. To jest w ogóle coś takiego. Ja słyszałem wcześniej, zresztą rozmawiałem z kolegą z Sądu Najwyższego i nie wiedziałem, że to się ziści. Bo jak dyskutujemy bardzo gorąco, każdy swoje argumenty, każdy z nas ma rację, to jak to u nas wykładnią prawniczą, każdy może mieć zresztą. I on mi mówi, wiesz, bo jest taka konstrukcja jak biskupa bez diecezji. Czyli nie ruszymy prezydenta, nie ruszymy prezydenta, ponieważ no prezydentu to już nie da się rady mianowania, czyli zostawiamy tych biskupów, a zabieramy im diecezję. I w związku z tym
zostawiamy
oni
tych sędziów, którzy dostają...
Oni dostają pieniądze, nie orzekają. Znowu, trybunał, ale dotykamy przede wszystkim
tych... Ale właśnie pytanie, czy sędzia, któremu się zabiera możliwość orzekania, no to jest typowe dla stanu spoczynku, tak? No, tak, to jest właśnie stan spoczynku sędziowskiego, że on jest sędzią, pobiera uposażenie, ale nie może orzekać.
To znaczy, generalnie nie może orzekać, to sędzia sąd... No. Izby dyscyplinarnej. Bo to mówisz, że ci w ogóle nie są sądem. W sumie te emocje też działają na to, że oni dostali większe 40% wyposażenie, co w naszych środowiskach wywołuje. Trochę można mieć pretensje generalnie.
Ale to pan mecenas o tym myśli, że
nie o tym. No w każdym im się odbiera. I odbiera się charakter już.
Czemu Izby żonie? Dyscyplinarnej, a nie Izbie Kontroli Nadzwyczajnej? Bardzo mnie to osobiście ciekawi. To jest izba powołana tą samą ustawą, też w całości wypada przez nową karę.
Jasne. Ja uważam, że jednak nie poważono się na to, ponieważ Izba właśnie Spraw Nadzwyczajnych jest, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest izbą, która się składa niemalże w całości z profesorów. Są to najwyższej klasy prawnicy, którzy zostali powołani i które gdyby średnią zbadać tych trzech izb, które tak dzielnie odbierają innym prawo do orzekania, to tam by był problem jednak jakieś odpowiedzi, zresztą odpowiedź już przyszła. Był 8 stycznia uchwała, która łagodnie, ale rozwiązywała problem właśnie tej izby,
panie
właśnie tejże izby.
Lecho Bara w Studio Popołudnia Wnet, panie mecenasie, ja sobie wyobrażałem, że trzy izby Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pierwszej prezes to nie kwestie koteryjne i towarzyskie decydują, tylko jasność i hermetyczność systemu prawnego, że jeżeli kwestionujemy Izbę Dyscyplinarną, to nawet jeżeli w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej są sami aniołowie, to ją też likwidujemy, bo to wtedy byłoby logiczne, tak? To jest pewna niejasność.
Ale teraz przypomnijmy,
niejasność
jeżeli
się
mówimy, że wszystko to wyprodukowała Izba Dyscyplinarna jest w ogóle wadliwe i nieskuteczne, to co z sędzią Juszczyszynem? Któremu Izba w swojej wielkiej łaskawości przecież uchyliła zawieszenie. To co, on jest teraz, stanu zawieszenia. No zobaczmy, jakież problemy może. Ja jedną mam tylko nadzieję. Ponieważ ci biskupi bez diecezji tak liczni, czyli są dalej sędziami, bo tego nie można było podważyć. A 17 marca, jeśli się nie mylę, będzie, to znaczy mogą uczestniczyć w Kolegium Sądu Najwyższego, w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, a 17, przepraszam, marca będzie wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I wiemy, że według koncepcji stworzonej przez nową ustawę, jeżeli zostanie już podpisana. W związku z tym, jeżeli oni wszyscy będą i każdy będzie mógł mianować, według tej konstrukcji, no nie da się rady, nie będzie sił, żeby odrzucić poważną grupę, odebrać im prawo zgłaszania swojego kandydata. A prezydent wybierze. Wybierze.
No to jest, ale wiele osób mówiło, że to jest właśnie istota tego sporu, że po prostu...
Właśnie, że tutaj jeszcze nie pokonano tej przeszkody.
Że to tylko o to chodziło w Izbie Dyscyplinarnej, żeby obecny skład Sądu Najwyższego wybrał spośród siebie bez przeszkód kontynuatora myśli pani profesor Gersdorf.
Tak,
ale... A teraz tak nie będzie.
Ale jeszcze, ja się jedynie... O co martwię? Ale myślę, że chyba ten spór jakoś tam zostanie rozwiązany. Martwię się właśnie o Izbę Spraw Nadzwyczajnych, bo no, tam są skarby. I tam są, przepraszam, tam są skargi nadzwyczajne.
Są tam też jest, inne skarby, tam też były.
Tam jest ważność wyborów.
Właśnie,
tam
o tym skarbie.
Tam skargi na wybory, które już w maju będą. Tak. Tam są sprawy konkurencji, tam jest mało tego przewlekłości. A tu pomyślmy o tych wszystkich naszych klientach wymiaru sprawiedliwości, które będą dotykane tym całym bałaganem, który nam chyba grozi.
A to przy tej Izbie Dyscyplinarnej jeszcze zostajemy, bo to jest intrygujące. Pan mecenas jako radca prawny, jako prawnik od wielu, już nie powiem od ilu lat staje przed polskimi sądami, broniąc pokrzywdzonych. Ta konstrukcja była potrzebna, pana zdaniem jest potrzebna, żeby ta Izba Dyscyplinarna istniała, czy ona w tym krótkim działaniu, kiedy działa, w pełni prawnie się sprawdziła, pana zdaniem?
To znaczy, ja powiem, ja w konkretnej sprawie. Ja miałem sprawy, zresztą miałem, no nie powiem przyjemność, ale miałem za zadanie prowadzić sprawy egzekucji komorniczych. Egzekucji, które okazywało się skutki są straszne. To sprawa pana Chruściela i innych, traktora spod Mławy, gdzie, powiedzmy sobie, wszystkie te nieszczęścia mogły być jakby zapobiec mógł ten sędzia nadzorujący egzekucję. I nie zapobiegł, jest nieszczęście. Potem mamy nawet skazanego komornika, skazanych rzeczoznawców, komorników. Jednego już karę pozbawienia wolności dostał, reszta w zawieszeniu. Ale przecież gdzieś zawiódł ten cały system kontroli sądowej, tak?
I jakiś konkretny sędzia.
Mało tego, myśmy próbowali w tamtym stanie już nawet pod rządami naszego nowego ministra pociągnąć do odpowiedzialności prokuratora, który umorzył sprawę właśnie takiego rażącej łamania prawa, które się skończyło skazaniem na karę bezwzględnego wyroku. W Nidzicy to było prawa Chruściela. I co się okazało? Już pod nowymi rządami, ale bez Izby Dyscyplinarnej, trzykrotnie podejmowaliśmy próby uchylenia immunitetu, bo wystąpiliśmy z subsydiarnym aktem oskarżenia przeciwko prokuratorowi, który, jak sąd potwierdził nam przy skargach, które składaliśmy, zażaleniach, przepraszam, na umorzenie, że działał, niemalże powiedział, albo świadomie łamał prawo, albo nie zapoznał się z aktami. Ale to, powiedział, no, jest tak rażące łamanie, że użył słów, których rzadko.
I co się
okazało? Nie dało. Jeszcze już pod rządami tu izby dyscyplinarne, sądy, prokuratury, tak radziły, tak broniły, że się nie udało. Dzisiaj, gdy jest Izba Dyscyplinarna, zakładam Sądu Najwyższego, gdyby wniesiono, odpadłby zrozumiały, chociaż naganny, solidaryzm właśnie tych grup zawodowych.
Teraz ten solidaryzm będzie mógł rozkwitać, bo taką mamy uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego.
Ale chciałbym pocieszyć. Ja czytałem historię Stanów Zjednoczonych i sądów. Tam były trzy wielkie spory, trzy kryzysy wielkie, w których niemalże prezydent chciał rozpędzić cały Sąd Najwyższy. Ale dochodzono do kompromisów. One przeżywały. Demokracja czasem musi. My czujemy ogromny stres, ale może historycznie będziemy patrzeć jako jeszcze jedne przesilenie. Natomiast nam msze daje za ministra Ziobro i za premiera, żeby znalazł rozwiązanie tutaj kompromisowe.
Mecenas Lech Obara w studiu Popołudnia Wnet. To jeszcze na koniec kwestia już niestety świętej pamięci Karola Tendery i ta sprawa, która się wiąże w tej chwili z wiceszefową Komisji Europejskiej, panią Jourovą, która odpowiada za praworządność, ale jeszcze tą sprawą pani przewodnicząca się zapoznała, jak jeszcze nie była na swoim stanowisku obecnym.
Tak, wcześniej zlekceważyła europosłów. Dzisiaj już, gdy została wiceprzewodniczącą, skierowaliśmy petycję, taki testament Karola Tendery, nasze stowarzyszenie, ale przede wszystkim Stowarzyszenie Byłych Więźniów Obozów. Czego dotyczy?
Tak,
otóż, wygraliśmy przed krakowskim sądem sprawę przeciwko niemieckiej telewizji TVN, która miała ogłosić przeprosiny na pierwszej stronie przez 30 dni.
Nie TVN, tylko jakiejś innej telewizji.
CD.
Właśnie, bo tu
przepraszam, zaraz... jakieś...
Zaraz. Czujny prawnik.
Tak, tak, dobrze. Nie. I to...
Przejęzyczenie.
CDF. Telewizja. Również poważną telewizję. CDF. I w związku z tym sądy niższej instancji pięknie rozpracowywały, że to jest straszne określenie, że to jest, nie można mówić geograficznie, się usprawiedliwiać. No, Sąd Najwyższy niemiecki stwierdził, że nie, że to narusza wolność, negatywną wolność wyrażania opinii i niestety wyrok nie nadaje się do wykonania, tak jakby na równi z wyrokami o wielożeństwo, które by chciało być, ktoś przybyć z kilkoma żonami i funkcjonować w Republice Federalnej Niemiec. Ponieważ to było rażące naruszenie konkretnego przepisu rozporządzenia, tam 44, który nakazuje bez prawa wnikania w treść wyroku wykonywać wyroki. Niemieckie w Polsce, polskie w Niemczech, Francji i w każdej innej.
I tą zasadę Niemcy złamały.
To zwracaliśmy się europosłowie. Teraz my do pani Wery Jourovej, gdy jest już wiceprzewodniczącą, bo wtedy odpowiadał europosłom, nie znam, a za kilka lat będę badać, to może poszukam. Dzisiaj mieliśmy odpowiedź, podziękowanie za troskę, że ważna sprawa, że przekazuje do komisarza, że przyjęła do komisji
petycji. Czyli już jako wiceprzewodnicząca sprawą się zajęła.
Przetłumaczyła. Myśmy zbierali podpisy na CitynGo, oni na platformę już Parlamentu Europejskiego. Wydawałoby się, ale minęło półtora miesiąca. I po słowach takich, że no jak szybko będzie możliwe, jest to z podziękowaniami zapewnienie, że zrobią. Na razie się nic nie dzieje. A my uważamy, że pani Wera Jourova ma bliżej do Berlina, jeśli chce zająć się taką konkretną sprawę i mogłaby wystąpić do władz niemieckich, a jeżeli nie uzyska satysfakcjonującej odpowiedzi, że łamią prawo, to sama wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako strażnik traktatów, czyli Komisja Europejska. I tego oczekujemy od pani Wery Jourovej. No jest w Polsce teraz i jest na pewno zapracowana, ale wierzę, może, że jak wróci do Brukseli, to sobie przypomni, bo pan Stanisław Zalewski miał jej wręczyć właśnie testament pana Karola Tendery.
Czekaj, może znajdzie czas na tą ważną, bo to jest ważna sprawa w wymiarze całego systemu uznawania wyroków w Unii Europejskiej. Mecenas Lech Obara był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, panie Stasie. Mamy godzinę 16:48. Teraz piosenka wybrana dla państwa przez Jana Oleńskiego, który za chwilę do studia popołudnia Wnet, Radia Wnet zawita.